Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W dostępie i zapisywaniu informacji liczy się nie tylko pojemność, ale także szybkość zapisu. Naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku zaproponowali nową metodę ultraszybkiego zapisu informacji. O tym fakcie poinformował już także prestiżowy w świecie nauki Nature. Czy to oznacza rewolucję w świecie komputerów? To wyjaśnimy za chwilę. Zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
A w studiu nasi odkrywcy, fizycy z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Andrzej Stupakiewicz i magister Krzysztof Szerenos. Szybkość zapisu w czasie 20 pikosekund, jak to się ma do współczesności komputerowej?
Witam wszystkich. Jeżeli chodzi o czas zapisu, w tej chwili najszybsze dostępne pamięci mają zapis na poziomie kilkunastu nanosekund. Natomiast to, co proponujemy w naszej metodzie, to wykorzystanie impulsów światła laserowych, które demonstrują, pozwalają uzyskać zapis o 1000 praktycznie razy szybciej niż w dotychczasowych, najszybszych, podkreślam, pamięciach. Także od strony naukowej zaznaczam, że ten temat zapisu rozwija się w ciągu ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o fizykę magnetyzmu i optyki, i wśród doniesień naukowych również zaprezentowaliśmy na razie jak najszybszy czas zapisu.
Co to będzie oznaczało, jeśli doprowadzimy do zastosowania w komputerach Państwa metodę? Czy to będzie oznaczało, że nasze komputery będą pojemniejsze, będą bardziej sprawne?
Nie mówimy o pojemności, bo w tej chwili istnieją technologie, które dają nam możliwość zwiększyć tą pojemność. W końcówce tego roku będzie na rynku nowe dyski magnetyczne z coraz większą pojemnością. Natomiast od dawna, to właściwie od wielu lat, czas zapisu pozostaje bez zmian. Więc my, korzystając właśnie z naszych badań, z laboratorium, zaproponowaliśmy metodę, która da nam nie tylko szybszy zapis, a również bardziej energooszczędny. Więc jeżeli chodzi o szybkość naszych komputerów przy użytkowaniu, oczywiście to spodziewamy się, że oni będą bardzo szybkie.
Jeśli wydamy jakąś komendę naszemu komputerowi, to on znacznie szybciej, można powiedzieć błyskawicznie, z prędkością światła zareaguje.
Do prędkości światła jest bardzo daleko, natomiast wykorzystujemy prędkości światła, wykorzystając właśnie impulsy laserowe, bo wiemy, że ciut powyżej 1 sekundy światło dociera od Ziemi do Księżyca, mówiąc obrazowo. Więc to, co my wykorzystujemy, jak wytłumaczyć te 20 pikosekund, to właściwie około 6 centymetrów światło przybiega, co nie sposób zauważyć, natomiast możemy to zarejestrować. Więc z jednej strony ja potwierdzam, że przy zastosowaniu takiej pamięci komputer będzie szybciej działać, tylko tu nie chodzi wyłączność o same obliczenie, bo tu już sercem jest procesor. Natomiast obecnie, jeżeli nawet zwiększymy częstotliwość taktowania procesora, to i tak nic nie da, bo procesor wykonuje obliczenie, natomiast potrzebujemy jednostki, które zapisuje informacje, musimy przesłać do pamięci tak zwanej kieszeniowej, pamięci operacyjnej itd., itd., więc tu akurat jest tak zwane wąskie gardło.
Panie Krzysztofie, jest jednak związek pomiędzy dostępem a pojemnością, bo rośnie nam pojemność dysku, ale tak jak wyjaśniał przed chwilą pan profesor, no czas dostępu do tych informacji nie skraca się. W związku z tym korzystanie z tego rosnącego zasobu informacji, którymi dysponujemy w pamięciach komputerowych, no jest bardziej kłopotliwe.
Tak.
Ta teza jest uprawniona.
To, o co nam chodzi, to komputery, które są nie tylko szybsze, dyski, które są nie tylko większe, ale też bardziej wydajne. Jeżeli popatrzymy na laptop dzisiaj, to wiadomo, że jeżeli pracuje pod dużym obciążeniem, on się przegrzewa, pracuje krócej na baterii. Zużycie energii jest tutaj kluczową kwestią. I kiedy popatrzymy w większej skali, w skali świata, no to aż 5% globalnej energii elektrycznej produkowanej globalnie, na całym świecie, jest zużywane przez wielkie centra danych, przez serwerownie. One pochłaniają gigantyczne ilości energii, wymagają specjalnego chłodzenia.
Nawet
serwer Google i Facebooka.
Mają być te centra przechowywania informacji, mają być lokowane gdzieś tam w głębinach oceanu. Nie mówię już o Antarktydzie czy Arktyce.
Tak, tak. Facebook ostatnio zbudował gigantyczne centrum danych w Szwecji, w miejscu skutym lodem, żeby zaoszczędzić na tych kosztach, więc to jest duży element w tej układance i to, co my pokazaliśmy, nasza metoda pozwala na zmniejszenie zużycia energii w trakcie zapisu jednego bita nawet do miliona razy, więc tu też jest ogromne pole do oszczędności. A gdy spojrzymy na te statystyki globalne, to poziom energii elektrycznej zużywany przez serwerownie i centra danych to ma wzrosnąć w ciągu paru lat z 5 do 7%, więc widać, że ten sektor bardzo szybko rośnie. Tak samo jest z pojemnością. Jeżeli obecnie wszystkie fabryki dysków twardych pracowałyby na pełnych obrotach, to one nie są w stanie wyprodukować dość dysków. Zapotrzebowanie na przestrzeń zapisywania danych jest aż tak duża, to aż tak szybko rośnie. Więc kwestia pamięci magnetycznych, tego, jak szybko ona pracuje, jak wydajna jest, ile energii zużywa, to jest kluczowe.
Jaki jest dostęp do tej informacji,
tak,
jest
kluczowy. Tak. A chcielibyśmy komputery, które są jak najszybsze, smartfony, które pracują jak najdłużej na baterii, więc to dotyczy nas wszystkich.
Tak, bardzo się denerwujemy, jeśli nam się przeciąga dostęp do jakiejś informacji, spróbujemy w internecie coś otworzyć, a to bardzo, bardzo długo gdzieś tam to chodzi i nasza strona, którą próbujemy wywołać, nie chce się otworzyć. To jest denerwujące.
No, między innymi to związane z przesyłaniem informacji.
To też jest
natomiast
gardło.
Bardzo dobrze wiemy, że obecnie coraz częściej stosują się wiązki laserowe, impulsy laserowe. Może nie takie, które nie o takich parametrach, które wykorzystuje akurat u nas w laboratorium, natomiast wszyscy wiedzą, że światło laserowe jest dostępne.
Głównie dostępna jest sieć światłowodowa.
No i teraz każdy może pomyśleć, jeżeli państwo prezentujecie metodę, gdzie jest wykorzystywane światło, no to dalej będziemy przesyłać jego, a to prędkość światła jest najszybsza.
Nie da się szybciej przesyłać informacji, więc to jest limit fundamentalny.
Te 300 tysięcy kilometrów na sekundę, fundament teorii względności i ogólnej i szczególnej, to jest ta bariera. Nie da się na razie zwiększyć owej prędkości, przynajmniej teoretycznie, chociaż niektórzy próbują.
Do tej prędkości jeszcze bardzo daleko, jeżeli chodzi o zapis informacji, ale mamy pole do popisu akurat w tym przypadku. Natomiast drugą sprawę, jeżeli pan już wspomniał o fizycznych podstawach i właśnie, że to rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, podkreślam, we współpracy z zespołem z Holandii, z Uniwersytetu Nijmegen w Holandii, z którymi współpracujemy właśnie już ciut nawet ponad 10 lat. Również cały nasz zespół Zakładu Fizyki Magnetyków ma liczący się dorobek, więc ja tu tylko chcę podkreślić to, że w przypadku zapisu informacji liczy się właśnie energię czy wydzielenie ciepła. I przypominając o tej fizyce, mamy ograniczenie fizyczne, nawet jeżeli by my podkręciliśmy procesory o 2 razy szybciej, o 3 razy szybciej, i tak nie da się, bo po zapisaniu informacji powinien być czas na schłodzenie. I to już fizyka działa. Więc potrzebujemy nowej technologii.
Z jednej strony rosnąca prędkość zapisu, z drugiej strony spadające zużycie energii, po to, żeby to miejsce, w którym się coś zapisuje, nie rozgrzewało się za nadto.
Dokładnie. Nawet jeżeli zanurzymy do cieklego helu serwerowni, i tak nic to nam nie da. Przy obecnej technologii, którą nazywają technologią wczorajszą, czyli praktycznie od 50 lat jest znany zapis informacji. Niektórzy pamiętają nie tylko dyski, a dyskietki, gdzie w sumie podobny zapis, jeżeli chodzi o informację magnetyczną.
Również jeszcze pamiętam dziurkowane taśmy i dziurkowane karty, na których zapisywało się też informacje i przechowywało.
No można powiedzieć, że też taka sama metoda, tylko nie robimy, można powiedzieć, takich otworków w naszym materiale, tylko wykorzystujemy właściwości i zjawiska fizyczne.
Za chwilę to wyjaśnimy, ale jeszcze przy tej okazji, jeśli można, panie Krzysztofie, wyjaśnijmy. Nic się w gruncie rzeczy w tym zapisie nie zmieniło. Komputer jest bitowy, w sensie trzeba zanotować 0 i 1 w długich ciągach. w tej sferze nic się nie zmieniło. Chodzi o to, w jaki sposób zapisuje się owo zero lub jedynkę.
Sęk w tym, że nowa technologia musi być w pewien sposób kompatybilna z poprzednią. Nie da się wywrócić całego stołu do góry nogami i zniszczyć tych rozwiązań, które dotychczas były stosowane, to wymaga za dużo wysiłku. Interesujące są rozwiązania, które podnoszą parametry, poprawiają, budują na dotychczasowych, tak, żeby to wszystko było kompatybilne z technologią, z którą mamy teraz. I nasze rozwiązanie jest kompatybilne. Można to porównać tak, że wszystkie dotychczasowe metody zapisu magnetycznego, zapisywania informacji, które były stosowane, one były jak wyważanie drzwi, na siłę, barkiem uderzając. Natomiast nasza metoda jest jak kluczyk, który otwiera zamek i wtedy można delikatnie, małym wysiłkiem energii te drzwi otworzyć. Intuicyjnie każdy czuje. Otwieranie kluczyka do drzwi wymaga mniej energii niż ich wyważanie. Tak samo myślę, że dobrą analogią jest tutaj 10 czy 20 lat temu pamiętamy, że internet był bardzo wolny, jeżeli w ogóle jakikolwiek był i ta informacja była przesyłana przez kable telefoniczne za pomocą impulsów elektrycznych, to było bardzo, bardzo wolne. A jak pojawiła się sieć światłowodowa, to wszystko stało się takie szybkie i od razu, i zaraz, i teraz, i tak jest fajniej. Więc też intuicyjnie czujemy, że światłem jest po prostu szybciej.
To jest się nie da tak zakłócić.
To jest fundamentalne ograniczenie układów elektronicznych, którego nie da się przeskoczyć, więc jakikolwiek zapis, jeżeli ma być szybszy, to albo światło, albo trudno mi sobie wyobrazić coś innego.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W studiu, przypomnę, fizycy z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Andrzej Stupakiewicz i magister Krzysztof Szerenos. Na czym polega rewolucyjność waszego odkrycia? Bo przeczytałem, że to jest jakiś roztwór granatu.
Tej pamięci, tych systemów jeszcze nie ma w Białymstoku, więc...
To na razie jest odkrycie naukowe.
Nie trzeba spieszyć się do sklepu, więc raczej w tym przypadku my zaproponowaliśmy metodę i też nie nazywamy to odkryciem, gdyż impulsy światła w materiałach magnetycznych wykorzystane pod względem między innymi zapisu informacji, czyli no, fizycznie mówiąc zmianie stanu na magnesowanie, jak to przełączamy bit zero-jedynkowy, no, znany praktycznie od 10 lat i to właśnie pierwsze odkrycie czy pierwsze rozwiązanie zaproponowali koledzy z Uniwersytetu Nijmegen, z którymi współpracujemy. Natomiast ich rozwiązanie I tu, jak oni sami też później wytłumaczyli, pokazuje, że zapis wiąże się z dużym zużyciem ciepła. I to od dawna było takim problemem, można powiedzieć, że barierą, takim kluczem właśnie, o czym Krzysztof mówił, żeby otworzyć te drzwi. Ja bym dodał też, żeby otworzyć drzwi do nowej technologii, trzeba użyć klucza. I tym kluczem w naszym przypadku jest materiał dielektryczny, po pierwsze, nieprzewodzący, czyli można oczekiwać jak najmniejszych strat ciepła, a po drugie to jest materiał magnetyczny i po trzecie ten materiał przezroczysty dla światła, to oznacza, że po pierwsze światło praktycznie przychodzi nie zmieniając swojej intensywności, a po drugie możemy dalej jego wykorzystać do ustawienia kolejnych warstw. Natomiast wracając do tego materiału, to nie jest odkrycie nowego materiału. Ten materiał jest od dawna znany i właśnie tu szczególnie ja bym podkreślił zasługę...
No właśnie, wyjaśnijmy ten granat. Ten granat to jest przecież no, minerał. Jakby niektóre panie to mają prawda. Przepiękne pierścionki właśnie z owymi granatami i wy tenże granat no, musieliście pociąć na pewnie cienkie, bardzo super cienkie warstewki i przepuszczaliście światło.
Powiem troszeczkę inaczej, z jubilera nie korzystaliśmy, natomiast obecnie i od dawna istnieje ta technologia. Wytworzenie warstw granatów znana z lat 70. Wtedy taki impuls był i właśnie wtedy impuls był pod względem zapisywania informacji magnetycznej. No, natomiast troszeczkę to zmieniło się. Również chcę podkreślić, że około 30 lat, ponad 30 lat kierownik Zakładu Fizyki Magnetyków profesor Andrzej Maziewski zapoczątkował w Białymstoku badanie granatów, wykorzystując właśnie metody optyczne. To taki impuls w Białymstoku, można powiedzieć, początek tych badań, z których teraz wiedzy tych badań korzystamy obecnie, czyli dorobek całego naszego zespołu, który w sumie po zastosowaniu współczesnych systemów laserowych oraz współczesnych metod pozwolili na zbadanie tego materiału. Więc z jednej strony materiał jest znany, materiał, który możemy zamówić, o standardowych właściwościach granatu. Ja bym nazwał, żeby ludziom nie kojarzyło się to słowo granat, materiał o strukturze granatu, czyli jest cały wachlarz tych materiałów o różnych właściwościach. Ich można zoptymalizować. Wiemy, jak to teraz zrobić.
Do tej pory też korzystaliśmy z półprzewodników, jeśli chodzi o technikę komputerową, czyli były Krzem, był German, był Gal, Rubin i tak dalej, i tak dalej. To dlaczego granat jest lepszy od pozostałych?
Po pierwsze, granat jest dielektrykiem, więc
nie jest półprzewodnikiem.
Prąd. Nie jest półprzewodnikiem, nie jest metalem. Metal to jest podstawowy składnik wszystkich systemów pamięciowych, na tym oparte, załóżmy, przewody, druty, ścieżki i tak dalej, i tak dalej.
Takie stopeczki w tych układach scalonych.
To prawda. Z drugiej strony oczywiście półprzewodnik i nie tylko krzem. Krzem bardzo popularny, bardzo tani, bardzo elastyczny, do pewnej obróbki. Również Polska uczestniczy w rozwoju materiałów grafenowych, które wykazują ciekawe właściwości, czyli świat poszukuje nowych właściwości. Natomiast my zastosowaliśmy w tym przypadku, kluczową sprawą było po pierwsze dielektryk, po drugie przezroczysty, po trzecie wykazujący właściwości magnetyczne, które można zmieniać pod wpływem światła.
Ja ze swojej strony chcę dodać, że granat to nie jest pojedynczy minerał, ale to jest cała klasa materiałów, to jest typ struktury, więc tutaj mamy szerokie możliwości.
To jaka ta struktura jest?
Można by pokazać zdjęcie, w każdym razie chodzi o to, że w tej
to
strukturze...
To niech pan opowie słuchaczom w radiu.
To jest matryca dielektryka, w której są powtykane jony kobaltu, które siedzą tam jak rodzynki w cieście. Sama matryca, samo ciasto jest przezroczyste i nie pochłania światła lasera, natomiast te jony kobaltu, które siedzą jak rodzynki, one reagują na światło i tylko one mają reagować, tylko je chcemy wzbudzać.
I one, a czasami są zerowe, a czasami jedynkowe?
Właśnie wzbudzanie tych jonów za pomocą światła pozwala nam przyłączać na magnesowanie w materiale i wzbudzanie tylko tych jonów, pozostałe nie reagują, więc to jest bardzo selektywne, to jest wygodne i pozwala nam uniknąć nagrzewania. Wzbudzamy tylko tyle, ile potrzebujemy i ani troszkę więcej.
Dodam, że wykorzystaliśmy już znany materiał, już sprawdzony, właściwości którego były badane u nas w Zakładzie Fizyki Magnetyków w Białymstoku. Natomiast warstwy, podkreślam warstwy, czyli takie materiały można zamówić, zakupić, wytworzyć od grubościach nawet 10 nanometrów, czyli mówimy o nanotechnologii, do grubości setek mikrometrów, w zależności czy chcemy wykorzystać to u jubilera, bądź zainwestować w nową technologię. Więc te właściwości są różne i można ich zmieniać w szerokim zakresie. I tu nie tylko kobalt jest istotny, również mamy różne możliwości modyfikacji tych materiałów i spróbujemy w tym roku wyszukać bardziej optymalnie rozwiązanie, żeby bardziej wydajnym zrobić zapis.
Istotne jest to, że ten efekt jest ogólny. To jest nie tylko granat, nie tylko kobalt, ale mamy tutaj szerokie możliwości optymalizacji i optymalizacji.
Szukania nowych materiałów.
Nie tyle nowych, co...
Optymalizacja raczej. Optymalizacja.
Wykorzystujemy ten know-how, który zdobyliśmy, te doświadczenie i tą kuchnię, którą znamy, którą trzymamy dla siebie na razie wstępnie jeszcze. Nie chcemy wiele mówić o detalach. Natomiast mamy pewne wyczucie, które chcemy wykorzystać, żeby zoptymalizować proces pod kątem praktycznej pamięci. Pod kątem czegoś, co jest konkurencyjne rynkowo.
Czyli wejście w te struktury udało się, bo fizyka zeszła z narzędziami, z tworzeniem tychże materiałów na taki poziom właśnie owych nanotechnologii, bo to w tej sferze chyba, można tak powiedzieć, operujecie.
Z jednej strony tak, to faktycznie materiały naprawdę można wykorzystać, zmienić, zmodyfikować, przybudować. Tak naprawdę teraz to
już
jako
na strukturze, w strukturze atomowej.
W strukturze atomowej, tak. W sumie fizycy już od dawna manipulują atomami. Natomiast tu też ważną sprawą jest
takie fizyczne GMO.
Przy wykorzystaniu optyki, ja bym powiedział metody optyczne, żeby zarejestrować takie szybkie czasy, które niedostępne dla urządzeń elektronicznych. Nie możemy uruchomić kamery, żeby zaobserwować, co się dzieje poniżej ułamka nanosekund.
Dla nas istotne jest to, że laboratorium, w którym pracujemy, zespół, w którym pracujemy, jest dobrze wyposażony dzięki inwestycjom aparaturowym MSNiW, dzięki grantom, które dało nam się zdobyć z Narodowego Centrum Nauki, więc sprzęt, na którym pracujemy, jest tej samej jakości, co sprzęt na Zachodzie i to nam umożliwiło osiągnięcie tych wyników.
Tyle honorów, które trzeba zawsze oddać przy badaniach naukowych, bo zawsze skądś muszą być pieniądze i musi być odpowiedni sprzęt. Bez tego sprzętu nie udałoby się zejść tak nisko, mówię oczywiście w cudzysłowie, jeśli chodzi o odległości, w których operujecie i to pozwala właśnie owe struktury zmieniać, dopracowywać się nowych materiałów, badać nowe właściwości fizyczne.
To prawda, potwierdzam. Natomiast mogę powiedzieć, że nawet najbardziej nowoczesny i piękny sprzęt to jest tylko złom. Więc powinny być ludzie i właśnie inwestujemy w ludzi młodych. Zachęcamy również studentów naszego Wydziału Fizyki, żeby uczestniczyli w badaniach naukowych. Natomiast z drugiej strony też wymagamy też zdobycia wiedzy, więc różne rozwiązania opierają się na wiedzy, na pomysłach. A w dzisiejszych czasach bardzo dobry pomysł to już karta przetargowa, to już tak naprawdę warto również wiele, więc też przekazuję pewne informacje dla młodzieży, żeby zainwestowali.
Panie profesorze, całkiem słusznie, jeśli popatrzymy na majątek Billa Gatesa, Zuckerberga, to przecież wszystko zaczęło się od pomysłu. Oni nie startowali z majątkiem, nie mieli ukoronowanych przodków czy coś w tym stylu. Mieli znakomity pomysł, który zastosowany dał im ogromne pieniądze.
To jest pewna historia od pucy buta do milionera, z tym, że można dodać, że na przykład w Polsce jesteśmy ciągle krajem na dorobku, więc tutaj nie ma co się dziwić, że to nie jest tak, że takie odkrycie trafia się na co dzień. To jest raczej tak, że Polska jeszcze nadgania kraje na Zachodzie, ale cieszę się, że to się rozwija i takich odkryć w Polsce jest coraz więcej. Odkryć, które mają szansę na pomyślną komercjalizację. I to jest kierunek, w którym zwierzamy. Staramy się o to, żeby rozszerzyć tą działalność, rozkręcić tą działalność. Staramy się o utworzenie konsorcjum finansowanego z środków unijnych.
Ale najpierw pewnie to trzeba będzie opatentować.
To też jest kwestia, którą mamy na oku.
Bo to musi być chronione, żeby nikt inny na to nie wpadł.
To pytanie, które
nie wykorzystał, nie ubiegł was, bo przecież przypomnijmy sobie kwestię grafenu, przypomnijmy sobie niebieski laser. Nasi naukowcy też wpadali na genialne rozwiązania, ale z komercjalizacją było trudniej.
To prawda, to taki wątek bardzo można
naukowej.
Powiedzieć istotny i wśród naukowców często takie rzeczy pomijane, więc my uczymy się. Nasz wydział też uzyskuje patenty, więc tak próbujemy
i
w tym kierunku.
I będzie tak podobnie z waszym pomysłem, z waszym odkryciem.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Mamy rozwiązanie, ale to rozwiązanie, jak już pan redaktor wcześniej wspominał, zależy od funduszy. Natomiast wszystko, co zbadaliśmy, to częściowo od strony zjawisk fizycznych. Natomiast wydaje mi się, te wyniki prezentują metodę, którą można już zastosować. I pytanie, kiedy zastosować?
Ale to jest metoda. Teraz trzeba znaleźć technologię, która pozwalałaby wyprodukować odpowiedni materiał, stworzyć odpowiednie urządzenia wykorzystujące tę prędkość zapisu, czyli od pomysłu do przemysłu, to jeszcze kawał drogi, panie Krzysztofie.
Typowy w kategorii badań i rozwoju jest to, że pomysł nie od razu staje się produktem. Tak naprawdę ta ścieżka jest trudna, często jest zawiła, no ale wszystkie łatwe efekty zostały już odkryte, więc jak ktoś chce biegać na boisku z Robertem Lewandowskim, to wiadomo, że potrzebuje mieć dobre buty i dobre zdolności. Ten proces jest skomplikowany, nie ma co ukrywać. Natomiast ja posłużę się przykładem. Technologie dysków twardych, które wejdą na rynek te najnowsze w ciągu roku, dwóch, o których się teraz dużo mówi. Te technologie, pierwsze doniesienia pojawiły się już 10 lat temu i ta technologia była rozwijana przez dekadę, ona dopiero teraz wchodzi na rynek, a jest firmowana przez gigantów, takich jak Seagate, którzy mają głębokie kieszenie i świetne zasoby laboratoryjne i duże zasoby ludzkie. Więc należy oczekiwać tego, że to nie jest tak z dnia na dzień, to jest złożony proces.
Na czym będzie polegała ta zmiana w tej technologii? Krótka informacja dla naszych słuchaczy w tych nowych dyskach.
Będą szybsze, bardziej wydajne, będą pozwalały na dłuższą pracę na baterii, to będą serwerownie, które nie potrzebują aż tyle chłodzenia, które potrzebują mniej energii elektrycznej. To będzie też oszczędność duża dla posiadaczy laptopów.
No ale wasze odkrycie to jest znakomita konkurencja, dlatego nad czym tak długo pracowano i teraz zostanie to wdrożone. Po pierwsze, szybciej
i wydajniej
będzie to wszystko realizowane, to zatem niedługo zaczną pukać te koncerny do was?
No niekoniecznie tak pięknie wygląda, chociaż miejmy nadzieję, że to bardziej zainteresuje potencjalnych odbiorców, jeżeli chodzi o finansowanie.
Ja może inaczej zadam pytanie. Kiedy panowie otworzycie fabrykę wykorzystującą waszą metodę do zapisu informacji?
A kiedy będzie lotnisko w Białymstoku?
Może wasza metoda nie będzie taką mrzonką lotniskową, tylko zastosowana zostanie i będziemy właśnie taką doliną szybkiego zapisu informacji.
Panie redaktorze, wszyscy nie wiemy, gdzie fabryki otwieramy, więc nie tyle tu istotne o fabrykę, ile istotne, żeby
ta
technologia rozwijała
się. Felietonowy skrót. Pytanie, jak długo od tego, co teraz odkryliście, może być do zastosowania?
Dobra, jeżeli chodzi o konkrety, to w tej chwili staramy się uzyskać fundusze unijne, większe fundusze. Po pierwsze, żeby wyjaśnić pewne zjawisko od strony fizycznej. Po drugie, żeby zoptymalizować materiał, zamówić taki materiał, zweryfikować ten materiał i zademonstrować ten zapis jeszcze bardziej wydajniejszy, o lepszych parametrach. Więc w ramach takiego projektu, w którym wszystko po punktach jest opisane, myślimy o zbudowaniu prototypu w ciągu 5 lat, bo to jest zakończenie projektu. Natomiast czy to jest realne? Powiem tak, że w ramach takiego wstępnego konsorcjum, oprócz naszego zespołu i zespołu z Holandii, również zespoły naukowe z Anglii, Hiszpanii i Francji, a także 3 firmy, powiem w skrócie, jeżeli spróbować odnaleźć informacje, to od razu możemy natrafić na pierwsze strony firmy, które produkują procesory czy pamięci w Europie. Więc to już jakbyś nowy poziom, żeby nie tylko badania podstawowe rozwijać, a również łączyć to z możliwością zastosowania. No cóż, jeżeli będziemy mieć taki prototyp, no to wtedy z tym można już w ludzi iść, czyli można zaproponować gigantom, które produkują pamięci, że proszę zobaczyć, to funkcjonuje. I to już kolejne inwestycje i dlatego wspominaliśmy o tych serwerowniach olbrzymich potentatów firmy, takich Google czy Facebook, jeżeli oni też zainteresują się i zainwestują w technologię, świetnie, o to chodzi. Skorzystamy wszyscy.
Przykład, na który bardzo uważnie patrzymy, to jest pani Olga Malinkiewicz, która zasłynęła technologią paneli.
Peroskwitów.
Tak. I można spojrzeć na historię tego pomysłu, jak on się rozwijał od pierwszego odkrycia do pozyskania funduszy, założenia firmy, pierwszych demonstratorów i ostatnio zaprezentowanych ładowarek telefonicznych jako pierwszy proste urządzenie, które
przykład zastosowania wynalazku.
Które jest niewielkie, ale w ciągu krótkiego czasu może bardzo szybko urosnąć do całych dachów pokrytych tymi panelami. Chodzi o skalowanie technologii. Gdy technologia jest opracowana, łatwo już się uskalować.
To życzę panom, żeby się udało błyskawicznie zastosować wasze odkrycie. Czekamy na wyniki i efekty i mam nadzieję, że powstanie fabryka dysków, fabryka pamięci, która będzie wykorzystywała waszą technologię, tak by to trzeba nazwać. No bo jak powiedzieliśmy, na razie jest to wszystko na etapie badania fizycznego, stwierdzenia, że coś takiego da się zrealizować. No później trzeba to rozłożyć na poszczególne etapy, tak żeby dało się wyprodukować konkretne urządzenia. To już wymaga i pieniędzy, i czasu.
No i potencjał ludzki, więc przy okazji zachęcam młodzież
do studiowania fizyki,
do włączenia się do nurtu badań naukowych właśnie w kierunku takich nowych technologii.
jak widać w Białymstoku, da się robić takie rzeczy.
I fajnie. Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli fizycy z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Andrzej Stupakiewicz i magister Krzysztof Szerenos. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.